Kolacjuwa.
Do trzech razy sztuka, moi mili. Witamy w Kolacjuwie.
I tym razem pojawia się Nordin, nieobecny od dwóch audycji. To jest po prostu...
Auga!
Jak widać, a raczej słychać, jego entuzjazm jest duży, ale my możemy przyjść do tego, co dzisiaj będziemy omawiać. Czy chcesz rozpocząć ten wywód?
Otóż dzisiaj, myślę, że zaczniemy sobie od naszego wspaniałego gościa. Gościa, którego myślę, że ty, mój drogi Jakubie, przedstawisz nam nieco lepiej.
To dopiero potem będziemy to podawać w formie zdigitalizowanej, nagranej, ale nie będę spoilerował, kto to jest, oprócz tego, że z festiwalu Ale Gramy. Potem będzie, zanurzymy się w świat animacji fanowskich, amatorskich, bym powiedział. Dzisiaj mamy aż dwa segmenty temu poświęcone. Będzie też, uwaga, coś z kącika Mola, dawno go nie było. A na koniec standardowo wrócimy do świata gier, do świata pikseli, ale wyjątkowo nie z naszym Dawidem. To myślę, że może być zapowiedź tego, co się będzie działo w odcinku. Ale teraz myślę, że możemy już przejść dalej i wyczekiwać, co będzie następne.
Niech się dzieje.
wywiadu z satelitami.
Gość kolacjowy.
Kolacjowy gość to jest. Tak jak powiedziałem, będzie w bardziej formie zdigitalizowanej, bo materiał jest nagrany z festiwalu Allegramy, na którym byłem obecny. Fajne wydarzenie naprawdę dla wszystkich fanów planszówek. Jak ktoś będzie zainteresowany, to następna edycja chyba za rok. Ale mimo to polecam, naprawdę można zobaczyć wielu wystawców planszówkowych z całej Polski. I nie tylko, dużo sprzętu RPGowego, cosplayowego i wszelkiej maści tego typu rzeczy. Typu można tam też notesy znaleźć dla swoich postaci, wszystkie skórzane elementy pancerza do cosplayu. To co sobie dusza zapragnie generalnie.
Ale Jakubie, skoro na tym konwencie jest tyle wspaniałych rzeczy, to kim jest ten wspaniały gość?
A to dobrze, że pytasz, słuchaj. Myślę, że wspaniałym gościem będzie to, co mnie naprawdę tam zainteresowało, bo nigdy wcześniej tego nie widziałem tam na festiwalu, uczęszczam tam regularnie, chyba ósmy rok to by był, czyli grupa Portotypy, tak? To jest specjalnie taka nazwa. Bardzo fajnie się z nimi rozmawiało, bo oni zajmują się testowaniem nowych gier planszowych. Nowe tytuły testują między sobą, grają sobie ze sobą i patrzą, czy zasady działają, nie działają. No tak jak co robią prototypy, co nie? Jak sama nazwa wskazuje.
Rozrywkę po prostu.
Weryfikatorzy rozrywki, kurde.
Wow.
To by była niezła nazwa, taka by była.
W skrócie WR. VR.
VR?
VR-owcy.
VR-owcy. No. Dobrze. VR-owcy brzmią naprawdę groźnie. Ale VR-owców myślę, że najlepiej przedstawią się oni sami, a my już nie będziemy zabierać im czasu w takim razie na wizji przeznaczonego dla gości.
My ogólnie jesteśmy Portotypy, to jest zrzeszenie autorów gier i testerów. Spotykamy się w co czwartki. Ja jestem Marek Chodań, tu jeszcze z nami jest...
Kasia Cioch.
Grupa składa się głównie z autorów gier, więc tak naprawdę testujemy swoje pomysły nawzajem. Często też do nas przychodzą ludzie po prostu testować ze swoimi grami, którzy stale nie przychodzą do grupy, ale pojawiają się. Zwłaszcza ostatnio w wakacje, kiedy czasu było sporo, to pojawiało się dużo osób. Ale tak, głównie testujemy jakby swoje gry nawzajem.
No jak wygląda spotkanie? Można przyjść, spotykamy się każdy czwartek, 17, nie trzeba się specjalnie zapowiadać, można przyjść do Żaka, przedstawić swój pomysł. Prototypy są na bardzo różnym poziomie, jeśli chodzi o stopień przygotowania, albo są to zwykłe jakieś kartki, karteluszki, jakiś bardzo wczesny prototyp, albo bardziej zaawansowane. Zwykle to wygląda tak, że autor prezentuje swój prototyp, a potem osoby, które w niego grały, po kolei dają informację zwrotną, co mi się podobało, co się nie podobało. Autor sobie notuje i dzięki temu może rozwijać swoją grę.
Działamy od 5 lat około prawdopodobnie. Tak naprawdę początkowo tylko wśród autorów, pozostałych autorów szukaliśmy ludzi do grupy. Teraz od jakichś ostatnich 2-3 lat po prostu bardziej pojawiamy się na eventach. Zwłaszcza w ostatnim roku.
Strefę prototypów dużą na evencie to robimy pierwszy raz. Taką dużą, bo mniejsze robiliśmy. Prowadzimy też warsztaty. Jako grupa testerska organizujemy też takie wydarzenie Game Storm, które odbędzie się w okolicach wakacji. Także zapraszamy.
Mamy różne osoby w grupie. Nawet dzisiaj na wystawie się jakiś 13-letni chłopak ze swoją grą. No ale tak naprawdę to rozrzut wiekowy jest dosyć spory. No, różni ludzie na pewno. Różne charaktery. Różni autorzy. Każdy ma swój styl.
I ta różnorodność jest właśnie bardzo dobra, dlatego że każdy ma też swoje preferencje, jeśli chodzi o to, w jakie gry gra, jakie gry lubi, jakie gry tworzy. No i dzięki temu nasze projekty też mogą się rozwijać, bo jeżeli im bardziej osoby różniące się ode mnie dadzą mi informację zwrotną na temat mojej gry, tym więcej ja się o niej dowiem. Nam zależy też na tym, żeby jak najwięcej osób o grupie naszej się dowiedziało, żeby jak najwięcej osób miało takie fajne hobby jak my, przechodziło na spotkania, ale też prowadzimy warsztaty, prowadzimy eventy i chcielibyśmy też, żeby ludzie wiedzieli o tym, że taka grupa istnieje. Tak jak powiedziałeś, prawie 5 lat istniejemy i bardzo dużo osób, nawet takich, które zajmują się planszówkami i grają, jeszcze o nas nie słyszały, więc udział w tego rodzaju wydarzeniach jest też świetną promocją grupy i przekazywaniem właśnie tej informacji, że istniejemy i co robimy.
film.
Film? Jaki to film? Powiedz, eksperci od filmów. Pobliski, halo, ty, hej, ty, jak ci na imię?
Marta Miszewska.
Marta Miszewska, co to za film?
Murder Drones.
It's Mordercze night. Drony?
Tak.
Pierwsze słyszę. Może zdradzisz coś więcej o tym filmie?
A to nawet nie jest do końca film, to jest seria, która jeszcze się nie zakończyła. Najlepsze jest to, że jest za darmo i jest na YouTubie.
Ło, za darmo, to i ocet słodki, opowiadaj, no.
Za
dobra,
darmo.
Dobra, widać ten entuzjazm, który mówiłem na początku.
Jest to produkcja od studia Glitch Production. Jednak jak już mówiłam, jest to seria niezależna, to nie żadne większe studio. To są po prostu ludzie z pasją. Co nie znaczy, że to jest słaba jakość. Ponieważ jest to naprawdę ładnie wykonany show. To studio ma już doświadczenie, ponieważ ma już kilka seriali 3D na swoim koncie. Większość tego typu produkcji jest robiona w 2D, jak na przykład Helluva Boss czy Laka Daisy niedawno.
A, to są ci z tych.
Nie, to nie są ci sami, ale mi chodzi o sam fakt, że teraz te niezależne produkcje po prostu bardzo zyskują na popularności.
Te firmy z Indii, tak?
Independent, niezależne.
A, że Indii, no, okej.
Dlatego Indii.
Dobra.
Tutaj mamy serię zrobioną w 3D, która, no, mamy między innymi Murder Drones, czyli te zabójcze drony. Jednakże seria opowiada o Worker Drones, czyli robotach, takich pracownikach. Powiedzmy, mamy sobie taką normalną cywilizację, ludzie się wykształcili i postanowili zrobić sobie roboty, żeby odwalały za nich ciężką pracę. Zwykle w takich scenariuszu to właśnie mamy bunt robotów i one się pozbywają ludzi. Tutaj jednak to ludzie sami to zrobili i tak powiedzmy trochę przypadkiem, trochę można się było tego spodziewać, no jakby wysadzili planetę.
O.
I drony sobie zrobiły, no tu te droidy, własną cywilizację. Po prostu mają dzieci, mają szkoły, mają pracę. Nie zagłębiajmy się w ten temat, tak czy jak jest nowa cywilizacja.
Cywilizacja robotów.
Cywilizacja robotów.
Wow. I komu to przeszkadza?
Które jednak żyją w strachu. Ponieważ właśnie te Murder Drones są wysłane przez ludzi, żeby ich zamordować, żeby ich złapać, bo jednak to jest...
Zaraz, czyli jeszcze jacyś ludzie są.
Są, ale nie są na tej planecie.
A.
Mówię, zaawansowana technologia tutaj jest. Jest to opisywane jako komedia, akcja i horror. I propos horroru, to mogę śmiało powiedzieć, że jakby bohaterami byli ludzie, to te sceny by nie przeszły. Główna bohaterka to Uzi, jest nastolatką.
Jest karabinem?
Nie jest karabinem.
O, niestety, kurde, tak przed...
To nie ta postać. To jeszcze nie ta postać.
O.
Uzi jest nastolatką i ma takie na początku podejście, że ja tu się wszystkich ludzi pozbędę, moje roboty będą mogły żyć w pokoju.
Moje roboty.
Będą mogły żyć w pokoju. Ponieważ te wszystkie droidy ukrywają się za takimi drzwiami. To jest taki kult, powiedzmy, tych drzwi, że ich nie można ruszyć, to jest ważna rzecz. A Uzi chce po prostu wyjść i się pozbyć ludzi. Kiedy jej się to udaje, spotyka te Murder Drones.
Ale zaraz, udaje się pozbyć ludzi?
Udaje jej się wyjść z drzwi, przepraszam.
A, dobrze.
Nie.
Tylko to jest pierwszy etap, wyszła za drzwi.
To jest jeszcze pierwszy level. Na zewnątrz poznaje trzy Murder Drones, droidy o imieniu N, V i J. Tak, normalnie, jak literki alfabetu.
Aha.
Można ich nazwać, że to są swego rodzaju anioły śmierci, ponieważ mają takie skrzydła, mają karabiny zamiast rąk czasami, jeżeli chcą, mają szpony i ich jedynym zajęciem jest po prostu pozbycie się tych droidów. Jednakże Uzi tak przypadkiem zaprzyjaźnia się z jednym z nich, takie chwilowe pranie mózgu mu robi i on ma takie, no kurczę, może to jednak my jesteśmy tacy źli i postanawia jej pomóc. Podczas gdy dwójka z jego, powiedzmy, przyjaciół z pracy dalej idzie za tym celem, żeby pozbyć się tych droidów i chce ją wykorzystać, żeby wymordować jej rodzinę.
Takie małe komplikacje małe w środowisku pracy.
Co tak. Oczywiście potem się dogadują i zostają przyjaciółmi. Oczywiście, tak.
Moc przyjaźni.
Czemu by nie? Jednak jak się wkrótce okazuje, to nie jest taka prosta sytuacja.
Przyjaźń nie rozwiązuje wszystkiego.
Nie, to nie jest moc przyjaźni, to nie jest My Little Pony.
O-o.
Ponieważ te roboty mają mroczną przeszłość, której same nie są świadome, ponieważ jak to ładnie jest ujęte, miały cyfrową lobotomię i nie pamiętają do końca, co się z nimi działo. A Uzi zaczyna odkrywać pewne niesamowite zdolności, których nie jest w stanie opanować i no, musi się nauczyć z nimi żyć, żeby nie być zagrożeniem dla reszty społeczeństwa.
Uczy się robotycznych czarów?
Można tak to powiedzieć.
Pewnie dochodzi do szkoły magii i czarodziejstwa.
Nie, na własną rękę, nauczanie domowe.
A, okej. Okay.
No niestety. Tak mniej więcej się zapowiada ta fabuła. Jak mówiłam, tu jest bardzo ciekawie zastosowana komedia, mówiłam, że to jest właśnie komedia, akcja, horror. Na przykład mamy sytuację, kiedy te droidy, powiedzmy, są nieprzytomne, no to mamy ten ekran ładowania na ich twarzy. Jeżeli mają taką epicką przemowę, to po prostu jest epicka przemowa MP3 napisana. Więc to jest ciekawie humor wykorzystany. I sam fakt, że to są roboty, to też ułatwia sprawę animacji. Ponieważ jeżeli mamy ludzi w 3D, nie ukrywajmy, oni tutaj mają mniejszy budżet, no to zanimowanie takiego człowieka to jest naprawdę problematyczne i może on wyglądać koszmarnie.
Albo przerażająco.
Albo przerażająco. A tu jest to ładnie rozwiązane, mamy po prostu roboty.
Z drugiej strony, jakby był taki człowiek zanimowany, to od razu w jednym jest komedia, akcja, horror.
No w sumie.
Troszkę inny horror.
Trochę inna komedia.
Tutaj ludzie się pojawiają, ale są bardzo... No tu już nie zaspoileruję, bo to był spoiler. To są ciekawie przedstawieni. Nie spodziewałam się takiego zagrania, bo...
Czyli są też zwroty akcji.
Są zwroty akcji. No mówiłam, mają tajemniczą przeszłość. W związku między innymi z matką Uzi. Ponieważ ona żyje, ale ona nie żyje, ale prawdopodobnie zgaduje, że żyje. To jest
Dużo spoilerów.
To nie jest spoiler, bo nie
to
wiadomo,
nie jest
co się dzieje. To jest pierwszy odcinek. Ja mówię wszystko z pierwszego odcinka.
A, to jest wszystko z pierwszego?
No, tak, to jest tylko domysł mój.
To po prostu napakowane odcinki.
Na razie jest 6 odcinków. Pierwszy wyszedł 2 lata temu i ma na razie 30 milionów wyświetleń. 7 odcinek, jeżeli dobrze pamiętam, jest zapowiedziany na wiosnę przyszłego roku, a 8 będzie odcinkiem finałowym tego sezonu. Więc moim zdaniem jest bardzo na to czekać. Jednak to nie jest serial idealny, ponieważ moim zdaniem są też problemy wynikające między innymi z tej animacji, że to są postacie, które wyglądają podobnie, więc można je łatwo pomylić. Powiedzmy już w pierwszym odcinku myślałam, że ojciec Uzi zginął 2 razy, a to za każdym razem był inny droid, czyli trzeba być bardzo uważnym, jak się
albo
to ogląda.
Albo nie być rasistą, po prostu.
Jak śmiesz. Miał innego wąsa, okej?
Okay? No tak.
I ciężko było mi to zauważyć.
Wow, roboty mogą w przyszłości hodować wąsy. To jest wszystko, czego potrzebuję wiedzieć.
Doczepiasz sobie taką blaszkę i masz.
Co? Mam też włosy, mają ubrania, więc...
Idealnie. No.
Tam ludzie zginęli, więc jakby jest tak dużo leżących, niepotrzebnie ubrań.
Kradną włosy.
Tak, ale nie, ubrania kradną.
No, takiej przyszłości tak. Właśnie potrzebujemy. A ile osób jest zaangażowanych w sumie w produkcję tego?
Tutaj jest mi teraz ciężko stwierdzić, ponieważ jest to pierwsza, taka powiedzmy większa produkcja tego, nie wiem, czy studia można to powiedzieć, bo jest to zaangażowane kilku niezależnych youtuberów, do tego jest właśnie cała ekipa tego Glitch Production, dlatego są jeszcze niezależne osoby, więc to jest zaangażowane dużo naprawdę ludzi. Jest mi teraz ciężko powiedzieć, ile tam jest naprawdę osób. Ale aktorzy głosowi, szczególnie aktorka głosowa Uzi, jestem przekonana, że ją gdzieś słyszałam, a nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Ale ma naprawdę bardzo charakterystyczny głos i zostaje w pamięci, zwłaszcza, że ona jest taka, no postać Uzi jest taka nieprzewidywalna, jest tą edgy, smutną nastolatką. Ale potem jak zyskuje moce i się odkrywa coraz więcej tajemnic, to jej relacja z innymi postaciami naprawdę buduje tę historię.
Ale mówię, że seria jeszcze się nie skończyła, więc można szybko nadrobić i z równie dużym napięciem, co ci, co czekają od 2 lat, doczekać do finału. Dziękujemy za opowiadanie o Murder Drones i co? My powiedzieliśmy, że jeszcze będzie jedna produkcja animowana, ale będzie przerwa na książkę teraz. A do książki wrócimy po piosence. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. Any sadness I consumed, into my form as every day. Themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. Collected from the grave. It
Kącik Mola.
Witamy, moi mili, w kąciku Bambola. Dzisiejszą naszą książeczką, naszą wspaniałą, można powiedzieć, ikoną literatury będzie książka pod tytułem...
One Week Girlfriend.
A przedstawisz ją tajemniczy gościu imieniem...
Natalia Rucińska.
Wspaniale. Więc co o tej książce nam opowiesz?
Na początku książki poznajemy dwóch bohaterów głównych, Fable i Drew. I tutaj występuje troszeczkę klisze sytuacja, ponieważ Fable pochodzi z biednej rodziny. Mieszka tylko z matką i z bratem i ona tak naprawdę ich utrzymuje. A z kolei Drew jest gwiazdą futbolu, prawda? Bogata rodzina, no po prostu żyć nie umierać.
Ach, nie, czy tak. Super sławny pan sportu ze szkoły właśnie zwrócił uwagę na szarą myszkę.
Zanim przejdziesz dalej, może powiesz, jaki to jest gatunek?
To jest romans.
No
ale dobra. Też trochę dramat, bym powiedziała.
No dobra.
Tak, i Fable ma taką troszkę średnią reputację wśród rówieśników, bym powiedziała, ponieważ chodzą takie plotki, że jest, powiedzmy, bardzo łatwa i że łatwo ją, prawda...
Zbałamucić.
Tak, zbałamucić. I pewnego dnia ona wychodzi sobie z pracy, bo właśnie dorabia sobie w barze i tam czeka na nią Drew przed tym barem. I proponuje jej układ, aby udawała jego dziewczynę przez jeden tydzień. I ona na początku jest jak, typie, co ty mi w ogóle proponujesz tutaj? Ale potem mówi, ale ja ci za to zapłacę.
Pieniądze. O, dobra, no. Tak, argument game changer. No.
Proponuje jej $3000 za tydzień udawania dziewczyny.
To jest jakieś, chwila, $3000 to jest jakieś... No, dużo złotych.
To jest dużo, ja bym się zastanowił nad ofertą.
Z 10 tysięcy? Może coś takiego? No. Tym bardziej, że książka wyszła 10 lat temu.
O,
to wtedy jeszcze więcej.
To nawet ja chyba byłem taką dziewczyną przez tydzień.
Tak, i ona po takich krótkich namysłach zgadza się. I na ten tydzień wyjeżdżają do jego rodzinnego domu. Ale co się dzieje w tym domu, to już nie mogę powiedzieć. Bo to jest bardzo ważny wątek właśnie.
No dobrze.
Tajemnicze domostwo.
No.
Tak, tam się bardzo takie mistyczne rzeczy dzieją.
Co w takim razie możesz powiedzieć o samej książce? Ona jest jakaś nowa, stara?
Książka wyszła w 2013 roku, jednak polskie tłumaczenie wyszło dopiero w tym roku. I jest to pierwsza część serii o tym samym tytule.
To jest seria?
Tak.
Wiesz, jak długa?
Wydaje mi się, że 4 albo 5 części.
Prawie jak Ania z Zielonego Wzgórza, no, po prostu. Naprawdę, to będzie klasyka.
Rozumiem, że najpierw to jest tydzień dziewczyna, potem to jest miesiąc dziewczyna, rok dziewczyna i tak po kwartałach idzie.
A $100 tylko rośnie, słuchaj.
No, słuchaj, najpierw 3 tysiące.
Akurat kolejne części mają nazwę po prostu One Week Girlfriend, tom drugi.
Aha, okej, okay, dobra.
Czyli tygodniowa dziewczyna 2. Dwutygodniowa dziewczyna.
Potem na 5 już 5 tygodnia, już to już tak nie chwyta.
Podacie ważności, nie?
To już tak miesięczna dziewczyna, lepiej by brzmiało.
Takim największym plusem tej książki, powiedziałabym, no to są właśnie te zwroty akcji. To, co się dzieje w tym domu. Ja dosłownie czytałam tą książkę w pociągu, kiedy wracałam sobie do Gdańska. Mówię, o, jakiś tam lekki romans, no, poczytam sobie. Ale byłam po prostu, ja musiałam aż twarz zasłaniać. Taka zszokowana byłam, co tam się dzieje. I tylko się rozglądałam dookoła, czy ludzie się dziwnie na mnie nie patrzą. Ale tak, czytelnik może sobie coś tam myśleć, że coś tam się może domyśleć, ale na końcu się okazuje w ogóle coś innego.
No proszę, a to...
To się ceni, bo aktualnie mało jest takich fajnych, faktycznie chwytających zwrotów akcji, co nie?
No, nieszczególnie właśnie. A powiedz, jeśli właśnie chodzi o ten zwrot akcji, jeśli chodzi o samo zakończenie na przykład, nie? Czy to jest historia zamknięta? Bo mówisz, że to seria.
Nie, jest taki cliffhanger na końcu.
Rozumiem, że za dalsze części tej potężnej sagi jeszcze się nie chwytałaś, czy już zanurzyłaś się?
Jeszcze nie czytałam ich w oryginale, no a jak mówiłam po polsku, jeszcze nie wyszły. Ale jakbym miała powiedzieć, minus tej książki, tej pierwszej części, to jest jej długość. Bo ona razem z tymi stronami tytułowymi, z podziękowaniami, z tym wszystkim ma chyba 203 strony. Więc ona jest taka zdecydowanie na jeden wieczór.
Jakim cudem jeden tydzień mija w tak krótkim czasie?
No po prostu właśnie, jak to wychodzi, tak nie wiem, 140, 150, 20 stron na dzień wychodzi może?
Właśnie, no. Właśnie to jest problem tej książki, że ta fabuła troszeczkę galopuje. I trudno się odrobinkę po tej pierwszej części tak zżyć z tymi bohaterami. Więc to jest może właśnie dobra część, że trzeba chwycić za te kolejne części.
Zaraz, zaraz. Fabuła galopuje, tak? Krótka. Romans. Czy to brzmi dosłownie, jakby to był jakiś fanfic z Wattpada?
Tak, troszeczkę ma taki vibe.
Ale rozumiem, że nie pochodzi stamtąd. To nie jest jego geneza.
Nie, nie.
No dobra.
Ale... Dobrze, to tylko to musiałem wiedzieć. To musiałem... Tak okay,
Proszę mnie jeszcze raz, jak się nazywa? Piękna powieść?
One Week Girlfriend.
One Week Girlfriend, potem Two Week, Three Week. To znaczy...
Na wszystkie wiki.
Na wszystkie wiki. A w wersji angielskiej są jeszcze dostępne generalnie, normalnie.
Tak, tak.
To jak komuś niestraszny język obcy, można od razu łyknąć całą serię na... Może nie na cały tydzień, chociaż w sumie One Week Book wtedy by wychodziło. One Week Saga... W takim razie myślę, że możemy o tym zakończyć. Dziękuję bardzo za wprowadzenie tej książki, a my galopujemy dalej niczym fabuła tej opowieści.
Wikiwała. You want protection from all rejection. A hiding place, so you've raised the wall. You keep it deep. Resistance, I'll take it down with a wrecking ball. Let me show you what real love can do. It can overcome the barricade. Let me show you what life holds for you. With me, you don't have to be afraid. I'm gonna break down.
Polecajki. Polecajki. Tak jak już zapowiedziałem na początku, idziemy niepowstrzymanie w kierunku kolejnej animacji. Animacja również wywodząca się z ity, jak to się mówi skrótowo.
Z ity.
Ity.
Whitey.
A co to za nazwa? Jak się nazywa?
Jest to The Amazing Digital Circus.
A jaka jest twoja nazwa? Jak ty się nazywasz, polecacie?
Zuzia Brzuska.
Płynny most, żeś zrobił. Dobrze. O czym jest w takim razie to?
Jest to swego rodzaju psychologiczna, czarna komedia o uroczych, kreskówkowych postaciach, które nienawidzą swojego życia i chcą uciec.
Brzmi rozkosznie.
Prawie jak uniwersytet. Lecimy dalej.
Jest to właśnie dokładny opis z YouTube'a. Ta animacja miała premierę 14 października i już w ciągu tego miesiąca i tygodnia zdobyła 130 milionów wyświetleń.
Wow. A to, co tam się dzieje, że aż tak...
Cóż, właśnie chodzi o to, że jest to animacja opowiadająca o przygodach osób, prawdziwych ludzi, którzy zostali w pewien sposób przeniesieni do świata wirtualnego, do cyfrowej rzeczywistości, z której chcą się wydostać, ale ze względu na brak jakiejkolwiek możliwości ucieczki, muszą w niej praktycznie cierpieć, przyzwyczaić się do tego i nie zwariować, bo to ma też swoje konsekwencje.
To takie piekło trochę w sumie się wydaje.
Taki bardziej czyściec troszkę, tak?
Tak, i jest on obrany w taki webcore. Praktycznie jest to inspirowane taką wczesną erą internetu, takim surrealizmem. I
jakieś
widać
MLG,
właśnie,
jakieś tam
są to właśnie strasznie kolorowe postacie, które biegają po tym właśnie cyrku. Tak naprawdę są ludźmi, którzy zostali właśnie przekształceni w jakieś zabawne postaci typu królik, humanoidalny królik. Jest taka właśnie główna postać, nazywa się Pomni, a w zasadzie jest to imię jej nadane, bo nie pamięta niczego z jej prawdziwego życia. I ona jest właśnie postacią przebraną w strój klauna. I odkrywamy tak naprawdę w tym pilocie, bo 14 października była dopiero premiera pilota, który tak naprawdę zapowiada powstanie dopiero właśnie sezonu pierwszego tej animacji, bo jak na razie jeszcze jest, że tak powiem, zbiórka funduszy na stworzenie tego projektu. I właśnie w tym pilocie widzimy, jak ta główna postać dostaje się do tego świata, musi się do niego przyzwyczaić. Inne postaci tak w skrócie opowiadają jej, co tam się dzieje, ale ona właśnie za wszelką cenę próbuje się stamtąd wydostać, bo jeszcze właśnie pamięta, że była człowiekiem i nie chce się zatracić właśnie w tej fikcji. Tymi postaciami opiekuje się sztuczna inteligencja, bohater, który nazywa się Kane i w zasadzie jest takim programem, który ma się nimi opiekować i przy okazji, że tak powiem, jest to taki jakby...
Szatan.
Nie, chciałam powiedzieć, że on jest takim konferansjerem, bo jest to cyrk i jest to takiego swego rodzaju jakby serial, który jest przez niego prowadzony i te postacie muszą w nim występować. I jest bardzo prawdopodobne, że różne dziwne rzeczy będą się z nimi działy w tym programie.
A skąd wiadomo, że on jest sztuczną inteligencją bądź jakimś programem?
W zasadzie jest to już ujawnione. Praktycznie twórcy to potwierdzili i nazywają go właśnie takim programem, który chce dobrze tak naprawdę, mimo tego, że nie widać tego po jego czynach. Po prostu nie rozumie do końca ludzi. Chciałam właśnie dodać, że jest to seria tworzona przez, tak samo jak Murder Drones, jest to produkcja Glitch Productions plus youtuberki Gooseworks, która równocześnie skomponowała muzykę do tego serialu. Do tego jest animatorką i praktycznie ona zainicjowała powstanie tej serii.
Brzmi jak kupa roboty.
Tak.
Ile to już powstaje? W sensie, jaki był proces powstawania tego?
Właściwie zaczęło się od tego pomysłu, tej właśnie jednej osoby i przy współpracy z tym niezależnym studiem właśnie razem po prostu postanowili stworzyć coś takiego i pomysł się na tyle im spodobał, że jak widać ludzie też to podłapali i mam wielkie nadzieje na to, że w przyszłości będzie to rozwinięte.
Właśnie, a propos przyszłości, to wiadomo mniej więcej, kiedy możemy doczekać się kontynuacji historii?
Jak na razie są zbierane te fundusze i twórcy proszą ludzi o wspieranie poprzez zakup różnych merchu ze strony, ale jest możliwe właśnie, że w przyszłym roku już coś się ukaże?
Już w przyszłym roku.
Tak, nie ma właśnie pewności, ale po prostu takie duże zainteresowanie ludzi. 130 milionów w miesiąc, a w 3 godziny od premiery miało już około miliona wyświetleń.
No to faktycznie jak na takie coś zupełnie nowego, to niezły ma start.
Naprawdę. Ludzie, jak widać, lubią oglądać postacie, które cierpią.
Myślę, że to jest taka ukryta właśnie głębia natury ludzkiej, która zawsze się objawia w tego typu tworach.
Ja zawsze robię, jak ktoś na mordę upada tam sobie.
No, też można tak to podsumować. To prawda, można o wiele krócej. No, a czy coś jeszcze do dodania a propos tym? O co jeszcze?
Cechuje się na pewno ten styl animacji. Jest bardzo taki kreskówkowy. Praktycznie każda postać jest w innym stylu. Jedna jest dosłownie pionkiem, jest takim królem właśnie szachowym. Inna na przykład jest, jak mówiłam, antropomorficzny królik. Do tego jest ten klaun, jest lalka. Jest, kojarzycie pana Bulwę z tej story?
Tak.
To właśnie jedna postać jest trochę na tej zasadzie. Jest taką figurką, którą należy właśnie składać dowolnie. I po prostu myślę, że to głównie przykuło ludzi uwagę i ludzie takiego czegoś właśnie potrzebowali w internecie.
Potrzebowali widzieć, jak ktoś cierpi w tym digitalowym czyśćcu. Na zakończenie tego segmentu mogę powiedzieć, że oczywiście obejrzałem już to, dołączyłem do tego 150 milionów wyświetlających i oczywiście od razu zaczęły mi się pojawiać shorty i reelsy tego typu, i które mi dumnie obwieściły, że główne imię bohaterki, Pomni, oznacza w języku polskim pamiętaj. A więc my również
A nie w rosyjskim?
Nie mam pojęcia. Mój właśnie upośledzony short powiedział mi, że to oznacza pamiętaj w języku polskim. Więc my również pamiętajmy, że został nam jeszcze jeden segment. Nie uciekamy się ze świata pikseli, bo będzie o grach.
Granie.
Czas na granie. Granie, granie, granie. A dzisiaj na naszym graniu...
Wiktor Mielcarek.
Wiktorze Mielcarku, co nam powiesz o graniu?
A z okazji tego, że parę dni temu wyszła gra Strike Force Heroes na Steamie, chciałem wspomnieć o czymś dużo bardziej przyziemnym niż to, o czym mówiłem kilka tygodni temu, Metal Gear Solid. A mówię o tak zwanym Flashpoint Archive. Na początku zadam wam pytanie, czy kojarzycie może, gdy byliście w podstawówce albo gimnazjum i mieliście zajęcia informatyki i po tym wszystkim, co zrobiliście na informatyce, wasz pan pozwalał wam pograć sobie na stronach internetowych?
Ślimak Bob. Ślimak Bob.
Mój pan nigdy nie pozwalał mi grać w gry. Bił mnie krzesłem i kazał dalej robić w Paincie obrazki.
Ty to ty, o to
ale w bibliotekach teraz. Czasem chodziłem sobie pograć.
No cóż, Jakub wie, o co chodzi. Gry Flash to były dokładnie między innymi taka gra, o jakiej Jakub wspomniał. Ślimak Bob, które były to gry, w które można było zagrać na stronie na stronach internetowych. Były na przykład Wyspa Gier, gry.pl.
Kizzy.com?
Tak.
Freefall chyba jeszcze?
Freefall. Armored Games, bardziej z tych angielskich. Ale w 2018 okazało się, że największe firmy, które zajmowały się tymi grami Flash, czyli Adobe Flash, przestawało wspierać strony internetowe, które obsługiwały te gry. Czyli ogólnie mówiąc, gry te wychodziły do lamusa. Ogólnie nie można by było w nie wtedy już grać.
O.
W odpowiedzi na to powstało na początku Blue Maximus Flashpoint, a dopiero później tak zwane Flashpoint Archive. Jest to system, w którym zbiera się 160 tysięcy tych właśnie gier flashowych.
Aż tyle ich było?
Sam byłem zdziwiony. Dokładniej mówiąc, jest ich 1,48 terabajtów.
To jest dużo terabajtów chyba.
To jest bardzo dużo danych. Dużo więcej niż standardowy dysk twardy bym miał. Sam byłem zdziwiony, gdy to sprawdziłem, ponieważ gry flashowe były dla mnie dzieciństwem i wróciłem do nich, gdy dowiedziałem się, że jedna z najpopularniejszych gier i moja ulubiona gra właśnie flashowa, Strike Force Heroes, wyszła na Steamie. Więc sprawdziłem sobie, jak ograć klasyczną grę i zająłem się właśnie tym Flashpoint Archive.
Co, o Strike Force Hero akurat nigdy nie słyszałem. Opowiesz trochę więcej o tym?
Jest to gra 2D, połączenie strzelanki i platformówki, w której masz...
Coś jak kontra?
Można tak powiedzieć, myślę. Chociaż dużo nie ma tam... Jest liniowa historia, są poziomy, w które grasz, ale nie ma czegoś takiego ze zbieraniem znajdziek, ani nic w instrukcji. Zamiast tego po prostu zbierasz poziomy na swoich postaciach. I im więcej masz poziomów, tym więcej masz pieniędzy do wydania i tym więcej masz broni, które możesz kupić dla swoich postaci.
Aha, czyli po prostu typowa platformówka z elementami rozwoju, tak?
Typowa strzelanka platformówka z elementami rozwoju. Tak, strzelanie w tej grze było bardzo fajne. Tak samo bardzo fajna była historia i oprawa graficzna, która... historia była prosta, mówiąc szczerze. Tajemniczy wirus atakuje żołnierzy i ty musisz znaleźć jakiegoś szalonego doktora i naprawić zło. Ale to właśnie gameplay naprawdę był mocną stroną tej gry. Strzelanie było przyjemne. Skakanie naokoło w tych wszystkich dużych poziomach było po prostu wielką frajdą i za każdym razem, gdy zdobyłeś nowy poziom, to mogłeś sobie kupić nowe bronie i nowe umiejętności dla swojej postaci.
A masz jeszcze jakieś takie gry właśnie flashowe, które dobrze wspominasz? A może jakieś, które już absolutnie, nie wiem, nie grałeś bardzo dawno temu, ale faktycznie nadal coś tam w głowie brzęczy.
Jakub mi przypomniał właśnie Ślimaka Boba. Zawsze zagrywałem się w te gry, gdy byłem mniejszy, bo uwielbiam...
Wspaniałe to było, no.
Dokładnie. Uwielbiam takie różne łamigłówki i tak dalej.
A powiedz, wiesz może ile to części ostatecznie miało? Bo ja już tam chyba...
Co najmniej 5 albo 6, no, ale sam nie jestem pewien.
Więcej części niż mam palców u obrąk.
O matku.
Strasznie dużo.
I córku. To jakieś tam podróże w czasie były, jakieś tam... Jezu. A te wszystkie sposoby, jak można było go zabić...
Nie, to tylko jednym piękne, zawsze. Tylko jednym zawsze.
Jeszcze ja po prostu lubię ślimaki.
No i dlatego to robisz. Dlatego skasujesz biednego
Boba. Lubię je jeść.
Aha.
No.
Odezwały się.
No. A propos lubienia właśnie. Wiktorze, powiedz mi, czy uważasz, że w tym Flashu dałoby się stworzyć jeszcze coś nowego, co można byłoby polubić? Co nowe pokolenie może by polubiło?
Myślę, że tak, ale niestety nie byłoby to aż tak popularne jak kiedyś.
To smutne.
Nie wrócimy już do starych czasów, no ale no cóż, nowe ciągle przed nami. Dziękujemy za powrót do tych czasów wspomnień i dzieciństwa. Dziękujemy za kolejną kolacjówę z nami. Dzisiaj przy mikrofonach jako prowadzący byli Jakub Sopyło
i Nordin Sekar. Siemano!
Siema!
Kolacjówa.